A zobaczymy, czy nam wyjdzie.
Potem ujrzałem. Oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby rozmawiającej ze mną powiedział:
wstąp tutaj, a to ci ukaże, co potem musi się stać.
Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy, i płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze podobne do kryształu, a pośrodku tronu i dokoła tronu 4 istoty żyjące, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsza istota żyjąca podobna do lwa, druga istota żyjąca podobna do cielca, trzecia istota żyjąca mająca twarz jak gdyby ludzką i czwarta istota żyjąca podobna do orła w locie. 4 istoty żyjące, a każda z nich ma po 6 skrzydeł. Dokoła i wewnątrz są pełne oczu i bez wytchnienia mówią dniem i nocą: święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć istoty żyjące oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucają przed tron wieńce swe, mówiąc:
godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone.
To było dla efektu, żeby was wyrwać z tego stanu, zachwycenia oczywiście. Kochani, nie wiem, na ile wyszło, ale jak to niektórzy interpretatorzy objawienia mówią, objawienie nie jest po to, by je interpretować. Objawienie jest po to, aby je odczuć. I być może to rzeczywiście jest jedna z głównych funkcji takiej właśnie księgi, tak? To jest księga. My już jesteśmy oczywiście ludźmi, którzy żyją w czasach, wiecie, horrorów, filmów, efektów specjalnych i tego wszystkiego. I może przez to mamy ograniczoną wyobraźnię, ale myślę, że też zresztą księga objawienia była do słuchania, a nie do czytania, tak? W starożytności księgi były do słuchania, a nie do czytania, bo nikt nie miał w domu swojej kopii Księgi Objawienia. Jak była jedna na może jakiś lokalny kościół, to i tak pewnie było dużo, a jeszcze bardziej prawdopodobne było to, że jakiś zwój krążył po okolicy i można go było przeczytać w tym momencie tu, a w tamtym momencie tam, a ludzie mieli go słuchać. I ich wyobraźnia miała w tym wszystkim główne znaczenie, tak? Zobaczenie właśnie tego. Kochani, przechodzimy do 4 i 5 rozdziału Księgi Objawienia. Od konkretnych rzeczy, takich o zborach, o kościołach, o ich problemach, o ich wyzwaniach, do pewnej kosmicznej rzeczywistości, do pewnych kosmicznych realiów właśnie świata. I kolejne rozdziały, również nadchodzące później, będą takie. Przypominam, mowa jest o świętej wojnie w innym sensie niż myślimy dosłownie wojna. Wspominaliśmy już o tym. No i dzisiaj chciałbym troszkę pomyśleć, porozważać rozdział 4, ale być może nawet bardziej pewne wychodzące czy wychodzące z niego idee, ale ważne dla dalszego czytania w ogóle Księgi Objawienia. Padnie kilka dziwnych, śmiesznych słów, ale jak nie zapamiętacie się, kompletnie nie przejmujcie. Ważniejsze jest, żebyście się pozmagali z wnioskami waszymi. Mam nadzieję, że jakieś będziecie mieli i żebyście się z nimi pozmagali może dzisiaj, może też jutro i kiedykolwiek. Mam nadzieję, że tak będzie. Czwarty i piąty rozdział są fundamentalne, żeby popatrzeć dalej. Mam wrażenie, czasami wydaje mi się, że my tak przeskakujemy nad tym czwartym, piątym, a potem te wszystkie plagi, śmierci, choroby, to wszystko jest takie dużo bardziej jakieś bliskie i ekscytujące i na to spojrzeć wolimy. Natomiast tak naprawdę czwarty i piąty rozdział, bez tego czwartego i piątego rozdziału, to co dzieje się dalej jakby nie ma sensu poniekąd. Więc to są takie fundamentalne rzeczy. Wysłuchaliśmy tego czwartego rozdziału i kilka rzeczy, które o nim sobie możemy powiedzieć. To jest tak, że on wyraźnie mówi o tym, że Boża władza, Boża suwerenność w tak zwanym niebie jest oczywista. Tak? Tam wszystko, to co słuchaliśmy, wszystko jest podporządkowane temu siedzącemu na tronie. Ci starcy, te stworzenia, jakkolwiek byśmy je chcieli nazwać, wszystko jest tam po to, żeby oddawać mu chwałę. Boża suwerenność jest oczywista w niebie. Też kiedy mówiliśmy o Ojcze Nasz, mówiliśmy bądź wola Twoja jako w niebie. Tak? W niebie Boża wola jest absolutna. Ale tak jak nam ta modlitwa Ojcze Nasz mówi, podobnie ma być też na ziemi. Tak? Czyli tutaj myśląc już dalej o Księdze Objawienia, musimy zobaczyć ten kontrast. Jak wygląda niebo i jak wygląda dalej ziemia pełna dziwnych stworzeń, przeciwnych Bogu, zajmujących miejsce Boga, ludzi, którzy tworzą wszelaki chaos i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co się dzieje w niebie, to uwielbienie, poznanie Boga, Jego wola ma być przetransferowana na ziemię. O to się modlimy w Ojcze Nasz. Na ziemi z kolei właśnie zobaczymy to dalej w objawieniu, ale widzimy, są pewne siły zła, które rzucają Bogu wyzwanie, zajmują Jego miejsce. Tak? Bestie, które chcą być uwielbiane, chcą być, chcą rządzić, chcą właśnie mieć taką władzę, jaka należy się Bogu. Sama wizja tego nieba jest pewnym połączeniem dwóch obrazów. Z jednej strony jest to obraz świątyni, tam jest pewien tron, znaczy jest takie miejsce, gdzie ta chwała Boża przybywa, tak jak takim tronem było wieko Arki, tak, gdzie Boża chwała się objawiała. Jest mowa o morzu, jeżeli w Księdze Wyjścia popatrzycie, tam była mowa, żeby zbudować czy odlać kać, która była nazywana morzem, tak, ona stała w świątyni, właśnie też symbolizowała właśnie pewną rzeczywistość, coś więcej o tym też powiemy. Więc z jednej strony to miejsce jest niebiańską świątynią. Tak jest zresztą nazwane później w Księdze Objawienia, w 11 rozdziale, 19 wersecie na przykład, że to jest świątynia. Ale z drugiej strony to niebo przypomina, można by powiedzieć, salę tronową imperium. Tak? I konkretnie rzymskiego. Salę tronową, miejsce, z którego rządzi rzymskim imperium, imperator. To jest taki obraz religijno-polityczny, dzisiaj byśmy pewnie nazwali, tak trochę anachronistycznie pewnie, chociaż i wtedy była polityka, nie wiem jak oni ją nazywali, ale jest to jednocześnie sala tronowa, z której ktoś rządzi, tak? Siedzą tam starcy, którzy oddają chwałę i uwielbienie. Więc jest to pewien wymieszany obraz i w tym wszystkim właśnie jest kluczowe, jest to uwielbienie. Tak? To jest pokazane, że Bóg ma pełne uwielbienie, za czym idzie pełne posłuszeństwo. I oczywiście pytanie wynikające dalej, które powtarza się, też powtarzało się w tych listach do zborów, było, kogo uwielbiamy. Tak? I objawienie później będzie pytać, uwielbiasz bestię, czy uwielbiasz Boga? Masz na sobie, nosisz znak Boga, czy nosisz na sobie znak bestii. gdzie jesteś, w którym miejscu jesteś po tych dwóch stronach, tak? I uwielbienie jest, można powiedzieć, prawdziwe, tak jak już wspomniałem na początku, prawdziwe poznanie Boga jest nieodłącznie związane z uwielbianiem Go, tak? Z oddawaniem Mu chwały. Więc tak mniej więcej wygląda treść tego rozdziału. Kolejny rozdział z kolei jest też ciekawy i będziemy o nim mówić następnym razem, bo mówi o odkupieniu. Zresztą to może na koniec zareklamuję kolejny rozdział. Ale chciałbym, żebyśmy się jakby pomyśleli o dwóch pojęciach. I one, tak jak mówię, mają jakieś tam swoje nazwy, ale to nie jest najważniejsze. Żeby rozumieć objawienie, te dwie rzeczy są ważne. Po pierwsze, transcendencja Pana Boga. Czyli transcendencja, takie dziwne słowo, ale chodzi o to, że Bóg jest poza naszym umysłem. Tak? Jeżeli myślimy o Bogu i tak naprawdę się skupimy, to musimy sobie powiedzieć, Bóg nie jest taki, czy Bóg nie ma nic wspólnego ze stworzeniem. Wiecie, ja z dzieciństwa pamiętam w kościele katolickim w moim miasteczku, jak chodziłem na mszę, to nudziło mi się oczywiście, bo niewiele rozumiałem z tego, co się dzieje, ale patrzyłem sobie na sufit i tam był taki obrazek. Siedział taki niebieskooki dziadek z długą, siwą brodą. Obok niego siedział niebieskooki, ryżawy pan z długą brodą i nad nimi gołąb latał. Nie? I tak sobie myślałem, to chyba Pan Bóg jest tak, taki dziadek. Znaczy, ten Jezus, to rozumiem, to ten taki z brodą ciemny blondyn. Natomiast ten siwy obok niego, no to musi być ojciec, nie? A ten gołąbek, no wiadomo, potem człowiek się wyedukował, to wiedział, że to pewnie Duch Święty, nie? Ale jako dziecko mnie to tak i fascynowało, i przerażało, i jakoś tak zniechęcało jednocześnie. Myślałem, Pan Bóg, taki dziadek. I to jest to, co nasz umysł robi, tak? Nasz umysł próbuje Pana Boga sprowadzić do naszych kategorii. I nawet Pan Bóg, żeby z nami komunikować, musi to robić w naszym języku. Tak? Iza wróciła z Afryki, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy. Jak ktoś nie zna, albo ty nie znasz czyjegoś języka i on nie zna twojego, no to ciężko jest, nie? A jak chcesz, żeby cię ktoś zrozumiał, zawsze mówię, to musisz mówić w jego języku. To jest twoja odpowiedzialność. Jeżeli mi zależy na tym, żeby mnie ktoś zrozumiał jakby dobrze, to moją odpowiedzialnością jest zakomunikować właśnie tak, żeby zostać zrozumianym w jego języku, a nie gadać w swoim i to jest tam twoja sprawa, czy ty mnie rozumiesz, czy nie. Więc Bóg mówi do nas oczywiście w swoim języku, znaczy w naszym języku, przepraszam, i Jezus jest tym ostatecznym takim wyrazem tego, tak? Jezus wcielił się i przemówił, list do Hebrajczyków, przemówił do nas po ludzku. Stał się człowiekiem, tak? Ale jak patrzymy właśnie na Ojca, patrzymy na te wszystkie wizje, to musimy mieć tą świadomość, że to nie do końca, że jakby tak to sobie ująłem, te teksty nie opisują, ale komunikują. I to jest ważna różnica. W ogóle cała ta wizja kogoś siedzącego na tronie nawiązuje do wielu innych tekstów Biblii, tak? Mamy Księgę Wyjścia, 3:19, Księgę Ezechiela, 1:10, Księga Daniela, 7, Księga Izajasza, 6. W każdym z tych rozdziałów jest opis siedzącego na tronie. Ale wiecie, co jest ciekawe? Kiedy przeczytacie te wszystkie miejsca, one wszystkie się różnią od siebie. Tam są pewne elementy wspólne, głównym wspólnym elementem jest siedzący na tronie. Natomiast jak wszystko inne poczytasz, to okazuje się, że tam jest, każda księga mówi trochę inaczej, nie? Inaczej to opisuje. I mój wniosek jest taki, że to dobrze, że tak powinno być. My oczywiście byśmy chcieli, żeby to się wszystko zgadzało, zaraz byśmy to jakoś tam spójnie próbowali zrobić, pokazać, tak? Gdzieś tam ułożyć, ale Biblia tak nie robi. Dlatego, że właśnie Bóg jest transcendentny, nie da się Go opisać. Inaczej niż Pan Jezus oczywiście, tak? Pan Jezus był obrazem Boga, ikoną, tak dosłownie jest mowa. Ale inaczej Boga się nie da opisać. To jest zawsze język, kiedy jest mowa o Bogu, to jest język taki właśnie, jak mówiliśmy o tym w Apokalipsie. Coś jakby, coś podobnego do. Nie? To jest język, który wymyka się wszelkim takim konkretnym definicją. To jest coś jakby, wiesz, no to jest takie coś jakby, takie trochę takie, ale nie do końca takie, nie? To jest takie podobne do tego, ale to nie jest to, to jest podobne do tego. I kiedy popatrzymy na tą scenę, to znalazłem kilka obrazków w objawieniu, które próbują to jakby narysować. I można to narysować w taki sposób. Można to narysować w taki sposób. A można to narysować w taki sposób. Każdy jest inny. Znowu, jak posłuchaliśmy, mieliśmy pewne wyobrażenie. Ale gdybyśmy to teraz próbowali, wszyscy mieli jakąś taką możliwość zrobienia fotografii tego, co nam się w głowie pokazało, jakbyśmy je tu powyświetlali, to tak jak nas tu siedzi, nie wiem, 50 czy 60 osób, to byśmy mieli 60 różnych obrazków. Z pewnymi elementami wspólnymi. Tam na skrzydłach by coś latało pewnie, nie? Tak jak w tych obrazkach. I jacyś faceci by siedzieli, czy kłaniali się, czy tam jakieś wieńce rzucali. Więc są pewne elementy, takie byłyby stałe, że wiadomo byłoby, że mówimy o tym samym, ale jednocześnie byłyby kompletnie, przypuszczam, różne od siebie. Nie? Więc w dużej mierze w objawienie nie opisuje pewnych rzeczy, ale pokaże nam, jakby komunikuje do nas, mówi nam coś, tak? Jeżeli zacytować znowu tutaj akurat rabina, on mówi coś bardzo prostego. Nieadekwatność znamionuje każdą wypowiedź, która próbuje wyrazić to, co odnosi się do Boga. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic o Bogu, i tu się narażę pewnie, nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie powiedzieć nic o Bogu pewnego. Kiedy mówimy o Jezusie, to możemy mówić trochę z większą stanowczością i pewnością, nie? Ale jest coś takiego, kiedyś też wspominałem, taka tak zwana teologia apofatyczna, znowu śmieszne słowo, ale to jest taka teologia, która mówi, że trzeba zaprzeczyć wszystkiemu. Jeżeli coś powiesz o Bogu, to natychmiast musisz temu zaprzeczyć. Czyli jeżeli powiesz, Bóg jest ojcem, to natychmiast musisz powiedzieć, ale gdybyśmy nawet znaleźli najlepszego ojca na ziemi, to i tak Bóg nie jest taki jak ten najlepszy ojciec na ziemi, tylko jest jeszcze lepszy. Nie? Więc cokolwiek powiesz o Bogu w naszym ludzkim języku, to natychmiast musisz jakby zaprzeczyć temu i powiedzieć, no w pewnym sensie tak jest, ale to jest jeszcze lepiej, jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze cudowniej. Nie? I tak musimy też patrzeć w pewnym sensie na księgę objawienia. Nawet kiedy mówimy o niebie, nie? To wiecie, no już dzisiaj większość ludzi z nas powie, zgodzi się z tym, że niebo nie jest w niebie. Tak? Niebo nie jest gdzieś tam nad chmurami w niebie tak zwanym, nie? No może ktoś by jeszcze się upierał, powiedział, no nie wszystkie galaktyki zbadaliśmy, może tam jest taka jakaś galaktyka, gdzie w środku stoi tron i siedzi starszy pan z białą brodą na nim i to jest tam. Ale raczej dzisiaj powiemy nie, raczej dzisiaj mówimy, to jest w innym wymiarze. To jest poza przestrzenią tego wszechświata nawet, który znamy i który jest dla nas abstrakcyjny, bo ma jakieś tam, wiecie, miliony czy ileś tych lat świetlnych, co po prostu wymyka się znowu naszemu rozumieniu, tak? Ale ta sala tronowa, ona jest, tak? W jakimś tam sensie. Ale znowu, czy ona wygląda jak sala tronowa Imperium Rzymskim? Szczerze mówiąc, ja nie sądzę. Nie? Nie wiem, jak ona wygląda. Ale myślę, że to podobieństwo do tej sali tronowej, ono coś komunikuje, a nie opisuje. Tak? Ono komunikuje, że Bóg rządzi. Tak jak cesarz rządził w sali tronowej. Ale nie opisuje jakiegoś miejsca konkretnego. Tak? Ono komunikuje, przemawia do nas. Dzisiaj, gdyby dzisiaj objawienie było, to być może ten Jan zobaczyłby jakiś, jak to mówią, owalne biuro. Albo jakiś bunkier pełen ekranów i komputerów i wiecie, jakieś centrum dowodzenia światowe, tak, z którego tam podejmowane są najważniejsze decyzje. Tak, bo chodzi o komunikowanie. Tak dzisiaj współczesny człowiek by zobaczył tą samą informację, że Bóg rządzi, pewnie w zupełnie innych kategoriach. Więc to jest jakby jedna z ważnych rzeczy, że te obrazy, które widzimy, one mają komunikować, a nie opisywać. Tak? Nie mamy się do nich przywiązywać w takim dosłownym sensie. No i teraz kolejne słowo, za które przepraszam, bo ono brzmi tak trochę w naszym kraju. O, uciekło mi na moje słowo. Jest moje słowo. Brzmi jak z II wojny światowej. Chaos, Kampf. Jeszcze by trzeba z dobrym akcentem powiedzieć. To wam się zapamięta, przypuszczam. To, co musimy zrozumieć, i tutaj zacytuję osobistego znajomego naszej tutaj drogiej przyjaciółki Marzenki, bo Marzenka właśnie przed nabożeństwem mi zakomunikowała, że osobiście zna tego Pana i ja jej strasznie zazdroszczę. Jest taki profesor Walton i on mówi coś takiego. Ustanowienie i zachowanie porządku w obliczu ciągłego zagrożenia chaosem jest jedną z podstawowych funkcji bogów w starożytnym świecie. Chaos, który jest brakiem uporządkowania, jest reprezentowany przez boskie lub półboskie monstra lub pojęcia takie jak ciemność, świat umarłych, jest utożsamiany, a czasami personifikowany z regionami, w których ludzie żyć nie mogą. Górami, pustyniami i przede wszystkim morzem. Tak? I teraz słowo wyjaśnienia. Kiedy mówimy o Biblii, to musimy zdawać sobie sprawę, że to jest księga sprzed przynajmniej 2000 lat. Tak? Która odnosi się jeszcze do ksiąg, które są jeszcze parę, przynajmniej tysiąc, albo kilkaset, albo tysiąc lat do tyłu. I Biblia, tak jak już wspomnieliśmy, zresztą to jedno fajnie wynika z drugiego, mówi pojęciami tych ludzi, którzy ją pisali i którzy ją pod natchnieniem Ducha Świętego, tak wierzymy oczywiście, pisali ją, ale oni pisali swoimi pojęciami. Oni ją przekładali, znowu wracając do tej idei języka, oni ją przekładali na swoje pojęcia, czy to, co powiedzmy ten Duch Święty ich inspirował, oni to przekładali na swoje zrozumienie, to, co było dla nich zrozumiałe, a nie na nasze. Tak? Nie na pojęcie dwudziestowiecznego człowieka, tylko pojęcie człowieka pierwszego wieku. Tak? Nawiązując do Biblii, która była tworzona jeszcze wcześniej. Więc to, co widzimy, to jest właśnie ta... Ale jeszcze dodam jedną myśl, co jest ważne również, żeby zrozumieć, że Biblia jest jednocześnie właśnie taka sama, jak te rzeczy, które wtedy w tej kulturze funkcjonowały, a jednocześnie inna. Tak? Bo niektórzy oskarżają, mówią, a Biblia to taka, wiecie, kopia wszystkich starożytnych pomysłów. Tak? Oni tam pokopiowali, pozbierali, tam potop, to wszyscy mieli o potopie, więc oni to po prostu gdzieś tam przypisali, potem tam wzięli te inne historie, poprzypisywali, zrobili Biblię i teraz wy w to wierzycie, tak? Nie, znaczy i tak i nie. Oni posługiwali się tymi samymi pojęciami, ale jednocześnie te wszystkie historie, nawet te, które są powszechne tam w tym starożytnym, na tym starożytnym Bliskim Wschodzie, one w Biblii są przetrawione w pewnym sensie, przerzute, przemyślane, pokazują tą samą historię z zupełnie innej perspektywy, często rewolucyjnej perspektywy dla tamtych czasów, często zupełnie zmieniającej sposób myślenia i zasady postrzegania rzeczywistości. Więc oni posługują się tymi elementami, które były powszechne, ale najczęściej widzicie, ja też mam problem ze słowami, wują Maciejka mi podpowiada, to w świetle właśnie postrzegania Boga, Stwórcy i tak dalej, tak? Więc teraz patrząc na to, musimy się zgodzić, że elementy tego wszystkiego widzimy w Biblii, widzimy też właśnie w Księdze Objawienia. Nawet te cztery postacie, o których dzisiaj mówimy, są takimi właśnie postaciami związanymi z tym chaosem. Tak? Widzicie, chaos jest brakiem uporządkowania. I znowu, nasz umysł troszeczkę to omija, ale w Biblii i w Starym Testamencie uporządkowanie jest bardzo ważne. Tak? Nawet te fragmenty mówiące o tym, co wolno jeść, a czego nie wolno jeść. Nie wolno jeść zwierząt, które nie są uporządkowane. Mają kopyta, ale nie żują. Tutaj mogę się mylić, przepraszam, może na odwrót, ale rozumiecie, o co chodzi. Tak? Czy zwierzę, które ma rozdwojone kopyto, to tam łyka, czy żuje, nie jestem zoologiem, ale pamiętacie te teksty. Tak? I jeżeli ma rozdwojone kopyto, ale nie żuje, nie wolno jeść. Jeżeli ma rozdwojone i tak dalej, to wolno. Więc dziwne, chaotyczne zwierzęta wymykające się kategoriom są wielkim nie-nie. Ja wiem, że my tam mamy te teorie, wiecie, że wieprzowina to niezdrowa i tam różne takie, nie? Takie, ale to już jest właśnie sposób myślenia współczesnego dietetyka o starożytnym tekście. Nie jedzmy świni, bo niezdrowa. Natomiast myślę, że ci, którzy czytali, czy te teksty, wśród których funkcjonowały, oni patrzyli na to w inny sposób, tak? Oni właśnie mówili, nie, to jest za blisko chaosu. Jak to pływa w wodzie i nie ma łusek, to jest podejrzane. Tego nie wolno jeść. To jest za blisko chaosu, bo normalne, co pływa w wodzie, ma łuski. I wtedy to wolno jeść, tak? Natomiast jak nie ma, to wymyka się pewnym kategoriom i staje się czymś na pograniczu. A coś na pograniczu jest niebezpieczne, tak? Jest właśnie poza porządkiem. A najważniejszy jest porządek, nie? Bóg jest tym, który porządkuje pewne sprawy. Porządkuje i nadaje porządek, tak? Przed nim wszystko jest w porządku. Wszyscy go uwielbiają, wszyscy są posłuszni. Na ziemi nic nie jest w porządku, wszystko jest w chaosie. No i patrząc właśnie na te różne zwierzęta, to są właśnie różne oryginalne babilońskie pomysły, tak? Więc widzimy, to nie jest pomysł objawienia, ale tutaj tułów lwa, skrzydła i jakieś rogi kozła czy jakieś antylopy. Ciało lwa, głowa ludzka, skrzydła. Ciało byka, ludzka głowa, skrzydła. Tutaj w ogóle dwie głowy, ludzka i lwa, ciało lwa, skrzydła i tak dalej. Tak? Więc widzimy, te zwierzęta chroniły, to są akurat takie reliefy z Babilonu, które właśnie ostrzegały przed tym, żeby uwaga, tutaj jest niebezpiecznie. I bardzo podobnie zresztą jak czytamy Księgę Objawienia, kiedy Adam i Ewa zostali wyrzuceni z raju, to co tam było? Stanęły dwa cheruby. Cheruby to właśnie takie sześć skrzydeł, wiele oczu i bardzo dziwne. Potem, kiedy jest świątynia, to na tych kotarach są wyhaftowane cheruby. Tak? I one znowu ostrzegają. Nie? One nie są po to, bo to było ładne, tylko one miały ostrzegać. Tak? Uważaj, dalej nie idź. Tutaj pilnują stworzenia, które są niebezpieczne, które są groźne, tak? Które jakby wzbudzają pewną trwogę. I teraz jak popatrzymy na Biblię i nawet na ten czwarty rozdział, to musimy sobie powiedzieć, no właśnie, Bóg kontroluje chaos. Tak? W Biblii, w tych starożytnych innych wierzeniach jest ten Chaoskampf, czyli bogowie walczą z chaosem cały czas. Zmagają się, walczą. Ci półbogowie albo bogowie zabijają te monstra, takie właśnie ten lewiatan, też w Biblii pojawiające się, lewiatan, tiamat. To są wszystko potwory, które próbują świat zdezorganizować, natomiast bogowie z nimi walczą i wprowadzają porządek i jak bogowie wprowadzają porządek, to ludziom jest dobrze. Natomiast biblijny Bóg kontroluje. Biblijnemu Bogu te wszystkie rzeczy są posłuszne. On nie musi z nimi walczyć w takim sensie, tak? U niego cztery cheruby to są liderzy uwielbienia, tak? Te groźne osoby z chaosu są jak Maciejka, Iza i Ewa i jakby tu jeszcze ktoś czwarty był, tak? Dziewczyny też groźnie czasami potrafią wyglądać, ale właśnie wiecie, takie groźne osoby, groźne stworzenia, u Boga są liderami uwielbienia, nie? Pilnują go. Ważnym symbolem chaosu starożytnym jest morze. Morze, zwłaszcza dla Izraelitów, którzy, wiecie, byli, pochodzili z głębi lądu, nigdy nie byli marynarzami. Dla nich morze było takim uosobieniem chaosu. Tam, jeżeli pamiętacie, było jedno plemię, które coś tam z morzem miało do czynienia i oni byli tacy podejrzani. Oni byli dziwni, bo oni tam coś próbowali, jakieś okręty, coś tam. Nie. Dobry Izraelita od morza trzymał się z daleka. Nie? I morze jest uosobieniem chaosu. Jeżeli jesteście uważnymi czytelnikami objawienia, to wiecie, że na koniec, w ostatnich rozdziałach jest co powiedziane? Morza już nie będzie. Dlatego mówię ludziom, jeździcie nad morze, póki możecie. Bo jak chcemy dosłownie czytać zwłaszcza objawienie, to musimy sobie powiedzieć, morza kiedyś nie będzie. Więc ja chętnie jeżdżę nad morze. Pozdrowienia od Saszy i Ani z Chorwacji właśnie, których odwiedziliśmy, byliśmy nad morzem, które było czasami tam chaotyczne, nawet jak byliśmy, były burze i takie tam. Więc rzeczywiście morze w czasie burzy to jest obraz otchłani, chaosu i rzeczywiście niebezpieczeństwa, na które nie ma rady, tak? Ale w sali tronowej Boga co jest z morzem? Morze jest gładkie jak lustro i leży przed nim plackiem. Tak? Jest ten obraz. Więc Bóg jest ponad chaosem. Bóg jest tym, który kontroluje chaos. Nawet nie musi go kontrolować, po prostu chaos jest mu posłuszny. W jego sali tronowej nie ma chaosu. Wszystkie stworzenia chaosu są mu posłuszne. I teraz, co jest na ziemi? I znowu czytamy od początku, kochani, jeżeli weźmiemy historię Adama i Ewy i spojrzymy na nią z tej perspektywy, to widzimy, jak chaos przychodzi na świat. Wąż ze skrzydłami, to jest chaos. To nie chodzi tutaj o, wiecie, że węże miały skrzydła, a potem tam je straciły, tak? Tylko no nie ma węży ze skrzydłami. Znaczy te, co są, to się nazywają smoki, nie? I w objawieniu potem pojawia się smok, który faktycznie jest wężem ze skrzydłami, można by powiedzieć, tak? Złożeniem takiego zrozumienia węża, który ma skrzydła. I ten skrzydlaty wąż przychodzi do Ewy, i wprowadza chaos, tak? On ją wciąga w ten chaos, nie? Przeinaczając trochę Boże Słowa, zachęcając ją do pewnych rzeczy, na które Bóg nie pozwolił. On wprowadza, ta historia w ogóle pokazuje właśnie, jak chaos wkracza w życie ludzi, którzy wcześniej mieszkają w Bożym ogrodzie, w którym wszystko jest piękne, wszystko jest ułożone. Bóg mówi, troszcie się o to, poszerzajcie to, tak? Waszym zadaniem jest poszerzać, troszczyć się o tą przestrzeń, którą tutaj stworzyłem, która jest w pełni uporządkowana. Nie? Ale przychodzi wąż i to niszczy, wprowadza właśnie chaos. Więc na ziemi jest inaczej. Tak? I dalej będziemy widzieli właśnie w Księdze Objawienia te kolejne rozdziały mówiące o sądach. To są rozdziały, w którym ta walka, w których Bóg walczy z bezbożnością. Właśnie walczy z chaosem. Ale znaczy, walczy z bezbożnością w pewien określony sposób. Zobaczymy, czy tak zaryzykuje pewne stwierdzenie, potem zobaczymy, czy tak będzie. Ale uwalniając pewne sądy, tak jak wiemy, uwalnia właśnie pewne rzeczy, które tak naprawdę są pozwoleniem chaosowi na zrobienie swojej roboty. Tak? Te aniołowie uwalniają wiatry, które też wprowadzają chaos. Pewne rzeczy spadają, tam gwiazdy spadają, ziemia się trzęsie, różne rzeczy się dzieją. To są takie typowe, chaotyczne, nie wiem, widzieliście to przerażające kilka dni temu, co się wydarzyło w Indiach, tak? I Chinach, tam na pograniczu. Ta dolina, która po prostu i ta lawina błota, która po prostu zmiotła, jeżeli widzieliście te zdjęcia, to jest po prostu nieprawdopodobne, kiedy się na to patrzy. Człowiek sobie nie wyobraża, że czy nawet jak sobie myślimy o potopie, to myślimy o Wrocławiu, nie? W 97, tu woda, jakieś worki stawiamy, coś tam, coś się dzieje, próbujemy, ale nie myślimy sobie o takiej fali, która po prostu zmiata miasteczko, kilka sekund czy kilkanaście sekund i po prostu niszczy wszystko. Nie? To jest chaos. Te siły, te żywioły, byśmy powiedzieli, są takimi siłami chaosu. Więc w pewnym sensie Bóg niszczy bezbożność, pozwalając chaosowi wykonywać swoje dzieło. To jest ten sąd, to jest ta kara w pewnym sensie, tak? Że chcecie chaos, to spróbujcie konsekwencji tego chaosu, tak? I niektóre z tych chaosów są jakby pochodzą od ludzi. Tam będzie czterech jeźdźców apokalipsy, którzy oczywiście w pewnym sensie ludźmi nie są, ale w pewnym sensie też przedstawiają właśnie, wiecie, zdobywców i tak dalej, i tak dalej. Dojdziemy do tego wszystkiego. Więc Bóg walczy z bezbożnością, uwalniając sądy, którymi często jest pozwolenie po prostu chaosowi na wykonanie swojej pracy. I kochani, kończąc, jeszcze jeden cytat chciałbym przeczytać, podsumowując ten czwarty rozdział. I to jest takiego Bokam, człowiek mądry, Marzenka go nie zna, ja też go nie znam. Znaczy, tak myślę, że Marzenka go nie zna, ale mogę się zdziwić. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, więc zobaczymy. Ale Jan widzi niebo, sferę ostatecznej rzeczywistości, absolutnej świętości, sprawiedliwości, suwerenności Boga. W tej wizji Boże imię się święci, a Boża wola jest wykonywana w niebie. Z tego wynika, że to królestwo musi przyjść na ziemię. To sprawia, że wizja rozdziału czwartego razem z jego kontynuacją w rozdziale piątym jest fundamentalna dla wszystkiego, co nadejdzie. Kolejne rozdziały są połączone z rozdziałem czwartym. Szczególnie wizję sądu nad światem i siłami zła. Świętość i sprawiedliwość Boga wymaga potępienia niesprawiedliwości na ziemi i zniszczenia sił zła, które rzucają wyzwanie Bożej władzy na ziemi, tak aby zrobiły miejsce dla nadchodzącego Bożego Królestwa. Tak więc, tak jak mówiłem, to co wynika dalej, te wszystkie sądy, te straszne rzeczy, które będą się działy, one poniekąd, one wynikają z tego, co tu się dzieje, że Boże Królestwo musi przyjść na ziemię, ale żeby przyszło na ziemię, pewne rzeczy muszą zniknąć. A nie znikną, dopóki nie poczują swoich własnych konsekwencji w pewnym sensie, tak? Myślę, że my się tak uczymy. My się uczymy na konsekwencjach. Mówimy, że na błędach, nie? Uczymy się na błędach, ale szczerze mówiąc, trzeba by to inaczej powiedzieć. My się uczymy na konsekwencjach. Bo jak popełniamy błąd, który nie ma konsekwencji, no to z tą nauką bywa różnie, nie? Niekoniecznie dociera do nas. Nawet jak są konsekwencje, to niekoniecznie dociera, ale powiedzmy, teoretycznie przynajmniej tak jest. Więc kochani, ten czwarty rozdział, Boże Królestwo, piąty rozdział z kolei będzie mówił o tej jakby w pewnym sensie prawnej podstawie, trochę anachronicznie, ale prawnej podstawie tej Bożej interwencji na ziemi. Będzie mówił o Chrystusie, który otwiera pewne pieczęcie. Trochę się zastanowimy nad tym, nad w ogóle słowem odkupienie, tak, ale też co się wydarzyło na krzyżu. I trochę będzie może nietypowo, bo my przywykliśmy do tylko jednej wersji tego, co się wydarzyło na krzyżu i to bardzo późnej, którą de facto w pewnym sensie stworzył Kalwin dopiero w czasie reformacji, że Pan Jezus zapłacił za nasze grzechy na krzyżu, ale pierwszy Kościół trochę inaczej o tym myślał, trochę inaczej to postrzegał. Co nie znaczy, że wykluczał tą ofiarę zastępczą, jakby to nie znaczy, że ona nie jest prawdziwa, ale inaczej to było postrzegane na przestrzeni też dziejów i to, co my uważamy za jedyne słuszne, tak naprawdę jest dosyć świeżym pomysłem, a innych nie znamy niestety. Tak jakoś też to wszystko wykorzeniło te inne spojrzenia na to, co Pan Jezus zrobił na krzyżu. Ale o tym następnym razem, kiedykolwiek ten następny raz będzie. Także, kochani, tyle. Dzisiaj chwała Boga, poznanie Boga jest związane z Jego chwałą i mamy Go chwalić, co oznacza posłuszeństwo i mamy mieć Boga, który przewyższa nasze zrozumienia Boga, nasze obrazy, które tworzymy. Bóg jest zawsze inny, też o tym pamiętajmy. A chaos jest zły. W pewnym sensie można powiedzieć, nasz grzech wprowadza chaos w naszym życiu. Takie postrzeganie grzechu też dla mnie ma więcej sensu niż tam, znaczy jest jakimś tam złamaniem pewnych moralnych zasad, ale ale bardzo wyraźnie możemy sobie powiedzieć, że grzech przede wszystkim, albo to jest zrozumiałe dla nas, wprowadza w życie nas i naszych bliskich chaos. Nie? I to jest pewna definicja grzechu. Bóg porządkuje rzeczy.